audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
Nasz niebiański Ojcze, pragnę wyrazić, jeżeli mi się to uda, jakie uczucie mam w moim sercu do Ciebie, Najświętszego ze Świętych, że stąpiłeś na ziemię i odkupiłeś takiego grzesznika jak ja, że to było z Twojej łaski, iż staliśmy się posłańcami tego przymierza, które Ty dałeś upadłej rasie Adama. I jesteśmy tutaj dzisiaj rano, Ojcze, zgromadzeni w żadnym innym celu, jak tylko aby dowiedzieć się i aby studiować, czy raczej poznać wolę Bożą i co musimy uczynić, aby uczynić Chrystusa rzeczywistością dla ludzi tej generacji. Wiemy z całą pewnością, że w dniu sądu staniemy twarzą w twarz przed tą generacją. Ludzie, którym zwiastowaliśmy i ich nastawienie do słowa, które im przynosimy, zadecyduje o ich wiecznym miejscu przeznaczenia. Dlatego, Panie, będziemy sędziami w owym dniu, stojącymi za albo przeciw tej generacji, której zwiastowaliśmy. Ojcze Boże, proszę w imieniu Jezusa, nie pozwól mi powiedzieć choćby jedno słowo, które byłoby niewłaściwe. Daj, żebyśmy mieli szczere serca i otwarty umysł, abyśmy mogli przyjąć rzeczy, które są Twoje, abyśmy mogli wyjść na różne pola pracy po dzisiejszym dniu i być lepiej wyposażeni dzięki naszemu spotkaniu z Tobą dzisiejszego poranku. Spełnij to, Panie, abyśmy mogli odejść stąd dzisiaj tak napełnieni Duchem Świętym, że będziemy zdecydowani bardziej niż kiedykolwiek przedtem w naszym życiu, by nieść to poselstwo tej umierającej generacji, w której żyjemy. Wysłuchaj nas, Panie, i mów do nas przez Twoje słowo, bo prosimy o to w imieniu Twego Syna i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.
Boży głos w czasach ostatecznych.
Pragnę czytać tego poranku pewną część Pisma Świętego, znajdującą się w psalmach. 105 psalm. Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia Jego, głoście narodom czyny Jego, śpiewajcie Mu, grajcie Mu, opowiadajcie o wszystkich cudach Jego. Chlubcie się imieniem Jego świętym, niech raduje się serce szukających Pana. Szukajcie Pana i mocy Jego. Szukajcie zawsze oblicza Jego. Pamiętajcie o cudach, które uczynił, o znakach i wyrokach ust Jego. Wy, potomkowie Abrahama, sługi Jego, synowie Jakuba, wybrańcy Jego. On jest Panem, Bogiem waszym. Prawa Jego na całej ziemi. Pamięta wiecznie o przymierzu swoim, o słowie, które dał tysięcznym pokoleniom, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem i o przysiędze swej dla Izaaka. Ustanowił je dla Jakuba jako prawo, dla Izraela jako przymierze wieczne, mówiąc: Tobie dam ziemię Kanaan, dziedziczne wasze posiadanie. Gdy było ich jeszcze niewielu i byli nieliczni i obcy w niej, wędrowali wtedy od narodu do narodu, z jednego królestwa do innego ludu. Nikomu nie pozwolił ich krzywdzić i z powodu nich karał nawet królów. Nie tykajcie pomazańców moich i nie czyńcie nic złego prorokom moim.
Boży głos w czasach ostatecznych.
Mam zanotowanych kilka miejsc Pisma Świętego gdzieś tutaj, na które pragnę się powołać może w trakcie nabożeństwa. Zastanawiam się dzisiaj, kto będzie następnym prezydentem. Wiecie, zbliżają się wybory. Kto będzie prezydentem w następnej kadencji? Co gdybym to wiedział? Jest tylko jeden, który to wie, a mianowicie Bóg. I co gdyby Bóg objawił mi, kto będzie następnym prezydentem? I ja stanąłbym tutaj w Phoenix i ogłosił przepowiednię, że taki i taki człowiek będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. A oni opublikowaliby to w gazetach i tak dalej, a przepowiedziałbym to zupełnie dokładnie. byłoby to doskonałe. I byłoby tak, że wszystko, co przepowiedziałem, stałoby się. Lecz do czego byłoby to przydatne? Po co w ogóle miałbym czynić coś takiego? Gazety ogłosiłyby to i rozeszłoby się to może, gdyby jakiś człowiek potrafił ogłosić taką przepowiednię i byłoby to prawdziwe, wszystkie gazety i czasopisma pisałyby o tym. Lecz wiecie, że Bóg nie czyni takich rzeczy. Bóg nie używa swojej mocy i swoich darów do błazeństwa. Więc dlatego Bóg nie czyni tych rzeczy w ten sposób. A potem, gdybym ogłosił taką przepowiednię, a ona wypełniłaby się, gazety i czasopisma pisałyby o tym, byłoby to ku mojej chwale. Lecz Bóg nie zainteresowany czynić sprawy ku mojej chwale, względnie ku chwale żadnego innego człowieka. On jest zainteresowany czynić sprawy ku swojej chwale, coś, co przyniesie korzyść. Jak powiedział Paweł, jeżeli mówimy obcymi językami, a nie ma tłumacza, do czego jest to przydatne? My tylko uwielbiamy samych siebie, to znaczy budujemy samych siebie. To nie jest w zupełnej zgodności z Bogiem. Bóg chce sam być uwielbiany. I my nie powinniśmy szukać naszej chwały, lecz chwalić Boga we wszystkim, co czynimy. Lecz Bóg, kiedy używa swoje dary, On używa je ku swojej własnej chwale i ku chwale Jego ludu, ku chwale Jego Kościoła, ku zbudowaniu ciała Chrystusowego i ku chwale Królestwa Bożego.
Widziałem wśród nich głuchych, ślepych, kalekich. Widziałem pewną osobę chorą na wodogłowie. Nie sposób opisać, jak wielkie ono było. Kaznodzieja powiedział do matki tego chorego dziecka: proszę je przyprowadzić jutro na wieczorne zgromadzenie. Zobaczymy, czego dokonał Bóg. A w następny wieczór głowa dziecka była normalna.
Boży głos w czasach ostatecznych.
Dlatego właśnie On daje te dary w swoim Kościele. Dlatego On ma nauczycieli, proroków, ewangelistów, pastorów. Oni służą ku zbudowaniu Kościoła i ku chwale Bożej. Prorok nie powinien wychodzić i mieszać się z tym światem i próbować wziąć ten dar, podobnie jak zrobił Balaam, i robić zamieszanie, względnie zrobić na tym pieniądze czy coś podobnego. Jeżeli on jest prorokiem, powinien objawić Boga Kościołowi i trzymać się z dala od rzeczy tego świata. To wszystko jest ku chwale Bożej. I myślę, że jest dobrą rzeczą dla nas, kaznodziejów, wypełniać nasze polecenie, gdy widzimy takie rzeczy na świecie, jakie widzimy dzisiaj. I mamy polecenie od Boga, abyśmy rozeznawali ducha, doświadczali ducha. Wierzę, że to jest naprawdę wielka lekcja dla Kościoła dzisiaj, mianowicie doświadczać ducha wszystkiego, mieć rozpoznanie ducha. Ja nie myślę, że powinniśmy zawsze w każdych okolicznościach próbować oceniać człowieka według denominacji, do której on należy, albo według grupy, w której się zgromadzają, czy to są metodyści, baptyści, prezbiterianie, zielonoświątkowcy lub kimkolwiek oni są. Nigdy nie powinniśmy oceniać człowieka według denominacji, do której on należy. Powinniśmy go zawsze oceniać według ducha, którego on ma, rozumiecie? Według ducha. Mamy rozeznawać duchy. Obserwujcie, co ma ten człowiek w zamiarze czynić, co on próbuje osiągnąć. Jeżeli ten człowiek przez dar, nieważne jak wielki jest ten dar, pragnę to przekazać zborowi dzisiaj do południa, bo we wszystkich denominacjach jesteście razem ciągle Kościołem żyjącego Boga. I to właśnie pragnę wam przekazać, rozumiecie, że w rzeczywistości nie jesteśmy rozdzieleni. Jesteśmy kamieniami przyciosanymi do różnych postaci, wszyscy ku chwale Bożej. W dzisiejszym czasie, w którym żyjemy, jest tak wiele rzeczy, które dotyczą darów. Tak wielu ludzi ocenia innych ludzi według darów, które oni mają. Otóż ja wierzę, że te rzeczy są darami. Wierzę, że to, co widzimy, co się dzieje, to są dary i są to przez Boga dane dary. Lecz jeśli nie użyjemy ich we właściwy sposób, w jaki Bóg zamierzył je używać, to możemy narobić więcej szkody tymi darami, niż narobilibyśmy, gdybyśmy tych darów nie mieli. Niedawno wieczorem powiedziałem pewne oświadczenie za kazalnicą, mówiąc, że wolałbym raczej oglądać braterską miłość istniejącą w pośród zboru, choćbyśmy nie mieli jednego przypadku zdrowienia lub czegoś innego. Widzicie, musimy wiedzieć, do jakiego celu są te rzeczy. Otóż, jeżeli ktoś przyjdzie i ma wielki dar, to nieważne, czy on należy do naszej denominacji, czy do innej denominacji, nie oceniajcie go według tego, z jakiej denominacji się wywodzi, jak się ubiera, lecz zechciejcie zobaczyć, czego on próbuje dokonać przy pomocy tego daru. Jaki on ma zamiar? Jeżeli próbuje skorzystać ze swego wpływu i zdobyć sobie wielkie imię z tego, ja miałbym na tyle rozpoznania ducha, że wiedziałbym, iż jest to złe. Nieważne, jak wielkim on jest nauczycielem, jak pełnym mocy on jest, na jakim intelektualnym poziomie on jest, albo jak funkcjonuje jego dar. Jeżeli on nie usiłuje osiągnąć czegoś dla korzyści ciała Chrystusa, to twoje własne duchowe rozeznanie powiedziałoby ci, że to jest złe. Nieważne, jak on jest precyzyjny, jak doskonały, czy jaki on jest zły, jeżeli nie jest używany dla ciała Jezusa Chrystusa. On może ma wielki dar, aby coś osiągnąć, aby mógł skupić ludzi wokół siebie przy pomocy wielkiej intelektualnej albo duchowej mocy, aby ich mógł zebrać razem i być może on próbuje wziąć ten dar i uczynić się tak sławnym, że będzie miał wielkie imię. Aby inni bracia podnosili swoje oczy ku niemu, jak ku jakiejś wielkiej osobie. Wtedy to jest niedobre. Bóg, być może on usiłuje wprowadzić tutaj pewną rzecz, mianowicie on chce wszystkich innych zdeklasować, a lansować siebie i swoją grupę jako jedynych właściwych. To jest mimo wszystko złe. Rozumiecie? Lecz jeśli on ma dar od Boga i usiłuje budować ciało Chrystusa, to ja nie troszczę się o to, gdzie on należy. Nie powinniście rozsądzać tego człowieka, ale rozsądzać jego ducha. To życie, które jest w tym człowieku. I to właśnie Bóg polecił nam czynić. Ani razu nie otrzymaliśmy polecenia, abyśmy rozsądzali grupę tego człowieka, lecz jesteśmy przymuszani i mamy nakaz od Boga, abyśmy rozsądzali ducha w tym człowieku. Co on stara się czynić, do czego próbuje go prowadzić ten duch w jego życiu. I potem, jeżeli potrafimy stwierdzić, że on próbuje prowadzić ludzi, nie czynić między nimi rozłamów, lecz zgromadzić ich razem i próbować ich prowadzić do Kościoła żyjącego Boga, nie stara się prowadzić wszystkich do jednej denominacji, lecz do zrozumienia, do społeczności, jedności ducha, wtedy, czy on jest z wczesnego deszczu, czy z późnego deszczu, lub czymkolwiek on jest, jego duch, jego zamiar jest właściwy. A duch, który jest w nim, bez względu na to, do jakiego ruchu on należy, ten duch, który jest w nim, próbuje wskazać ludziom Golgotę, aby nie patrzyli się na niego, ani na nic innego, lecz jedynym jego pragnieniem jest wskazać im Golgotę. On nie dba o to, czy jest znany, czy nie jest. Nie troszczy się nawet o to, czy jego własny ruch, co jest świetne, rozumiecie? Jest to dobre, bez względu na to, czy jest to metodysta, prezbiterianin, czy katolik, czy kimkolwiek on jest według denominacji. Lecz co on usiłuje osiągnąć? Jaki jest zamysł jego serca, który on próbuje osiągnąć? Potem możecie oglądać, co jest w życiu tego człowieka. Czy jego motywem jest uczynić coś dla jego denominacji, czy osiągnąć coś dla siebie? Czy chodzi tu o świecką sławę? Czy chodzi mu o wielkie imię, aby mógł powiedzieć: ja to przepowiedziałem i urzeczywistniło się to dokładnie tak? Otóż widzicie zaraz, że to jest złe od początku. Lecz jeśli on usiłuje użyć to, co Bóg mu dał jako nauczyciel, jako prorok, jako widzący, rozumiecie? Rozsądzajcie jego ducha i zobaczcie, czy on ma ten sam zamiar w swoim sercu. Potem macie społeczność między sobą. Wy pracujecie dla jednej wielkiej sprawy. Jest to sprawa Chrystusa. Uważam, że to jest absolutną prawdą. Jeśli zwrócimy uwagę na motywy i cele starotestamentowych proroków, ci mężowie mieli jeden cel, a był nim Jezus Chrystus. Oni mieli jeden cel, bo cały ich temat Starego Testamentu był skoncentrowany na przyjście Mesjasza. Oni nie wychodzili ani nie czynili tych rzeczy tylko dla pieniędzy czy dla sławy. Oni mieli jedną rzecz, byli namaszczeni Duchem Bożym i zapowiadali przyjście Mesjasza. I ci mężowie byli tak namaszczeni Duchem, że czasami postępowali tak, jak ten Duch, który był w nich, a na pozór mówili z siebie samych. Obserwujcie, jak Duch Boży kierował postępowaniem tych mężów. Weźmiemy na przykład Mojżesza, wielkiego proroka, jak ten człowiek nie miał w ogóle żadnych samolubnych zamiarów. On mógł stać się królem Egiptu. On mógł mieć ten świat pod swoimi stopami. Lecz dlatego, że on był w swoim sercu prorokiem, odmówił być nazywany synem córki Faraona, obrawszy raczej cierpieć prześladowania i doświadczenia Chrystusa, uważając skarby niebiańskie za większe bogactwa niż te w Egipcie. On porzucił i wyrzekł się świeckiej sławy oraz luksusu i innych rzeczy, które oferuje życie. On musiał się patrzeć ponad to. Widzicie? A on mógł być tym wszystkim. Weźcie tylko kaznodzieję dzisiaj. Jeśli on ma chrzest Duchem Świętym i wie, że jeśli zwiastuje to słowo, utraci swoją sławę i ocknie się gdzieś w jakimś malutkim zborze, albo może na ulicy, lecz on wie, że coś płonie w jego sercu. On widzi przyjście Pańskie i nie troszczy się o to, czy ma duży zbór lub mały zbór. Nie dba o to, czy ma pokarm na dzisiaj, czy nie ma pokarmu. Nieważne, czy ma dobre ubranie, albo nie ma dobrego ubrania. On zważa tylko na jedną rzecz, a mianowicie na to autentyczne życie w nim, które woła. On usiłuje osiągnąć coś ku chwale Bożej i ten człowiek, kiedy tak czyni, będzie manifestował życie Ducha Świętego, który jest w nim. Czy nadążacie za mną? On będzie je manifestował. Spójrzcie na Mojżesza. Kiedy on doszedł do tego stanu, że manifestował, iż całe jego życie było Duchem Chrystusa, ponieważ Chrystus był w nim. Chrystus był w Mojżeszu w pewnej mierze. Jeżeli zwrócicie uwagę, on urodził się w czasie prześladowania. Uśmiercano dzieci, bo próbowali go zabić, dokładnie tak, jak czyniono w czasie Jezusa. I stwierdzamy, że gdy on doszedł do miejsca, gdzie dzieci Izraela były tak bardzo nieposłuszne, że Bóg rozgniewał się na nie, to on powiedział Mojżeszowi: ustąp na bok, a ja zniszczę ich wszystkich, a z ciebie wzbudzę kolejną generację. Wtedy Mojżesz stanął w drodze, Bożemu sądowi powiedział: usuń mnie, zanim usuniesz ich. Innymi słowy, zanim ich dostaniesz, musisz przejść przeze mnie. Dokładnie to uczynił Jezus Chrystus. Kiedy Bóg miał zamiar zmieść z powierzchni ziemi wszystkich grzeszników, ciebie i mnie, sam Chrystus stanął mu w drodze. Bóg nie mógł tego uczynić. On nie mógł przejść ponad swoim własnym synem.
Jeżeli jesteś zainteresowany Słowem Bożym i chcesz otrzymywać bezpłatne materiały, napisz: Wydawnictwo Boży Głos, skrytka pocztowa 85, ulica Pocztowa 14, 47400 Racibórz, telefon 730-102-103. Szukaj nas w internecie www.radio.zapraszamy.pl.